W studiu jest już prowadzący popołudniową rozmowę w RMF FM Marek Teichman.
Witam Cię, Marku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Adamem Bodnarem.
I łączymy się z naszym gościem, senatorem Rzeczypospolitej, byłym ministrem sprawiedliwości, byłym rzecznikiem praw obywatelskich, profesorem Adamem Bodnarem. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, 2 lata rządów, już za chwilę, rządu Donalda Tuska. To co się udało, bo w sprawiedliwości i praworządności chyba się nie udało niestety w pełni przywrócić.
W pełni się nie udało, natomiast moim zdaniem krok po kroku odzyskiwane jest zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, odzyskiwane są należyte proporcje i relacje między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą. Udało się przeprowadzić bardzo istotną reformę z punktu widzenia bezpieczeństwa środków unijnych w Polsce, czyli przystąpić skutecznie do prokuratury europejskiej.
Spośród tak zwanych silnych razem, czyli tych najbardziej twardych wyborców Koalicji Obywatelskiej, powiedzą, że to się udaje w dużym stopniu dlatego, że teraz minister Żurek jest ministrem sprawiedliwości.
No nie, akurat prokuratura europejska to i przystąpienie to jest dzieło od A do Z moje i co więcej, nawet panie redaktorze, zanim dokładnie w tym tygodniu, kiedy przyszedł minister Żurek, to po raz pierwszy prokuratura europejska robiła swoją własną indywidualną realizację dotyczącą kościoła starokatolickiego.
Ale wie pan, do czego zmierzam? Do tego przyspieszenia za ministra Żurka zmierzam.
Tak, to oczywiście ja czytam komentarze gazetowe, natomiast jeżeli chodzi o same rozliczenia, to proszę zauważyć, że to, co się teraz aktualnie dzieje, jest w dużej mierze efektem pracy, która była prowadzona przez wiele miesięcy, przez te 1,5 roku przez prokuratorów pracujących ze mną. Weźmy choćby Fundusz Sprawiedliwości, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Pegasusa, teraz nawet ta sprawa, w której występuje ojciec Tadeusz Rydzyk. To wszystko są sprawy, które toczą się już od jakiegoś czasu i teraz po prostu one już dojrzały do tego etapu, gdzie wchodzą na etap sądowy.
Musiały trwać prace w prokuraturach, dlatego że komisje śledcze poniosły porażkę w tych dziedzinach?
Ja myślę, że komisje moim zdaniem nie poniosły porażki. Ja myślę, że być może były...
Znaczy one odniosły sukces w ten sposób, że pozwoliły niektórym posłom Koalicji Obywatelskiej dostać się do Europarlamentu. I tutaj na pewno. I zastanawiam się, jaki jeszcze.
To znaczy tak, spójrzmy, jak to rzeczywiście wyglądało. Tak, mieliśmy 2 komisje śledcze, które zakończyły swoją pracę. Komisja wizowa oraz... komisja dotycząca wyborów kopertowych. Faktycznie osoby związane z tymi komisjami trafiły do Europarlamentu, ale ja mam wrażenie, że bardziej za zasługi we wcześniejszych latach. No jeżeli przyjrzymy się temu, co robił Michał Szczerba czy Dariusz Joński przez wiele lat, no to oni myślę, że przez lata zapracowali na swoje miejsce także w Europarlamencie. Natomiast no, proszę zauważyć, każda z tych komisji skutkuje konkretnymi działaniami prawnymi. Ja myślę, że już w najbliższych tygodniach pewnie się pojawi akt oskarżenia w stosunku do pana premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście wyborów kopertowych. No i oczywiście czekamy też na wyniki pracy komisji Pegasusowej. Tam już jest ileś osób z zarzutami, natomiast też myślę, że ten raport już wkrótce się pojawi i poznamy więcej szczegółów dotyczących tej sprawy.
Panie senatorze, panie profesorze, ja powiedziałem o przywracaniu wymiaru praworządności, ale ja myślę, że bardzo wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, bardzo wielu naszych słuchaczy ma poczucie, że to nie jest przywracanie praworządności, ale i wykańczanie, bo twierdzi, że ta praworządność, zgodnie z tym, co mówi Jarosław Kaczyński, w Polsce znika, a trwa nagonka i polityczne prześladowanie przeciwników.
Znaczy ja myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego pewnie najlepszą perspektywą byłaby taka, że on dalej rządzi na takiej samej zasadzie, jak Viktor Orban rządzi Węgrami, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za czyny, za to, w jaki sposób sterował i zarządzał państwem. I teraz myślę, że się w ogóle nie spodziewał tego, że jego bliscy politycy, osoby, z którymi był związany, będą musieli uciekać za granicę, ponieważ będą się bali odpowiedzialności karnej. Nie spodziewał się tego, że będzie kilkanaście uchylonych immunitetów i to zarówno przez nasz Sejm, jak i przez Parlament Europejski, że to widmo odpowiedzialności za nadużycia stanie się realne.
No moim gościem, jak jakiś czas temu tutaj był były wiceminister sprawiedliwości, pan minister Woś. I muszę panu powiedzieć, że on podważał status tego sędziego, który by decydował o ewentualnym aresztowaniu Zbigniewa Ziobro. A mówił o tym, to oczywiście nie jest jakoś specjalnie zaskakujące, ponieważ takie podważanie statusu sędziów zdarza się też po drugiej stronie. Ostatnio wątpliwości do jednego z sędziów miał minister Giertych. I ja zastanawiam się, kiedy skończy się ten moment, w którym będziemy mieli dwa wymiary sprawiedliwości i wzajemne podważanie tego, kto jest sędzią, kiedy powołanym, przez kogo. Ostatnio Grzegorz Braun sięgnął po ten argument tego, że ktoś jest neosędzią i nie można oczekiwać od niego wyroku, który by się utrzymał w europejskich trybunałach.
Panie redaktorze, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale może odniosę się nawet do tej ostatniej sprawy, bo też mnie to zaciekawiło, tak? Na czym polegał argument Grzegorza Brauna. I sprawdziłem, kim jest ta osoba, tak? I okazuje się, że to jest po prostu sędzia, który ukończył Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dosłownie niedawno. Został sędzią z bardzo dobrym wynikiem. Na 330 możliwych punktów zdobył jakieś 280 kilka. To jest naprawdę świetny wynik. No i on został sędzią w wyniku nominacji Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ on nie miał innego wyboru. Po prostu jest taki, a nie inny organ.
I według tych przepisów, nad którymi pan pracował i które zostały zaproponowane, on byłby tym sędzią, którego status nie byłby podważony.
Tak jest. On byłby tym sędzią zielonym, prawda? On byłby należałby do tej grupy zielonej. Właśnie to chcieliśmy uregulować, dookreślić, żeby w stosunku do takich osób nie podważano. No bo proszę zauważyć, on nie był w sytuacji moralnego wyboru, czy zostać sędzią, czy nie. Skończył szkołę. Można powiedzieć, że ten proces taki dalszy nominacyjny przebiegał w taki sposób, że musiał taką nominację właśnie później przyjąć.
Większość tak zwanych neosędziów jest w takim statusie. Dlaczego więc różnicować tych pozostałych? Na to nie zgadza się Kancelaria Prezydenta. Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF24 i na kanale YouTube. Bardzo serdecznie dziękujemy słuchaczom RMF FM. Pan senator, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar z nami zostaje. Panie senatorze, bo są przepisy, ale o nich wiadomo jedno. Prezydent ich nie podpisze. Karol Nawrocki na pewno tych przepisów nie podpisze i żeby zrobić taką reformę, która by została zaakceptowana przez prezydenta, trzeba byłoby zrobić ją wspólnie z nim. A na to się nie zapowiada. To oznacza, że do 2030 będziemy się bujali z taką sytuacją, jaką mamy? Przepraszam za to słowo. No, wozili. Tak. Nie wiem, jak to inaczej określić.
No ale chwali. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ja jeszcze mimo wszystko wrócę do tego, o czym mówiłem, o tych kategoriach tych sędziów. No bo jednak mamy grupę osób, które świadomie, wiedząc, znając konstytucję, znając jak funkcjonują nasze władze, zdecydowały się na to, aby po pierwsze albo awansować na wyższe stanowiska przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, albo po prostu przyjąć pierwsze stanowiska sędziowskie. No i ja myślę, że musimy przypominać, czym się te osoby kierowały. One się kierowały tym, że już się skończyła, że te wszystkie protesty nie mają znaczenia, że to jest jakiś krzyk rozpaczliwych osób, aktywistów na ulicach, a przecież historia toczy się w taki sposób, że już się nic w polskim wymiarze sprawiedliwości się nie zmieni. A tu nagle przyszła niespodzianka, wybory parlamentarne w 2023 roku, w których jednak obywatele powiedzieli, że oni sprzeciwiają się takiej formie funkcjonowania sądownictwa.
A po dwóch latach zagłosowali jeszcze w większej liczbie, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, na kogoś, kto mówił, że będzie bronił statusu tych, którzy zostali neosędziami, na Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej.
To prawda, natomiast w tak zwanym międzyczasie, czy przez cały ten okres, mieliśmy do czynienia z licznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które oceniały te wszystkie nasze reformy i te wszystkie nasze zmiany bardzo krytycznie z punktu widzenia respektowania wartości w postaci prawa do niezależnego sądu oraz w zakresie rządów prawa. No i teraz my musimy się z tym zmierzyć i musimy to wykonać. I oczywiście jest ten projekt, który został przedstawiony jeszcze przeze mnie, a teraz tak naprawdę jest kontynuowany i wzmacniany przez pana ministra Żurka, który zmierza do właśnie dokonania weryfikacji tych sędziów.
Panie profesorze.
I myślę, że jak ten projekt zostanie wreszcie przyjęty przez Radę Ministrów, no to myślę, że wtedy nastąpi dyskusja publiczna, w jakim kierunku pójść dalej i czy prezydent będzie dalej to blokował, czy też być może zgodzi się, aby w jakichś rozmowach uczestniczyć i poszukać rozwiązania, które będzie optymalne.
Panie profesorze, czy w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny?
W Polsce jest budynek, organ, który mieni się mianem Trybunału Konstytucyjnego.
Bo budynek to jest
instytucja,
bardzo ładny.
Natomiast nie mamy sądu konstytucyjnego, który by wypełniał te funkcje, które są przewidziane przez Konstytucję Rzeczypospolitej.
To do jakiej instytucji uchwała... będą wybrani sędziowie teraz przez Sejm, jeżeli zostaną wybrani?
O tym była uchwała Sejmu z maja 2024 roku. Zostaną wybrani do organu, który mamy nadzieję, że będzie mógł być dzięki temu odbudowany. Mam nadzieję, że ten proces wyboru sędziów będzie opierał się na wyborze najlepszych możliwych kandydatów, osób, które są powszechnie szanowane.
Ale panie profesorze, czy to jest tak, że Trybunał Konstytucyjny według obecnego rządu staje się Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy się wybierze do niego swoich ludzi?
Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, panie redaktorze, żeby odbudować zaufanie, które mieliśmy do Trybunału Konstytucyjnego w 2015-2016
poprzez
roku.
Poprzez wybranie naszych kandydatów.
Nie, poprzez wybranie osób, które się cieszą absolutnie niekwestionowanym autorytetem w środowisku prawniczym.
Na przykład Roberta Kropiwnickiego?
Proszę, nie, no absolutnie nie polityków. To znaczy uważam, że będę powtarzał to po raz enty, że jeżeli ktoś sprawuje funkcje polityczne, a zwłaszcza jeżeli głosował za ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, za ustawą, która została przyjęta w czerwcu 2024 roku, no to musi się godzić z tym, że w tej ustawie jest przepis mówiący, że powinna być czteroletnia karencja, czteroletnia przerwa między sprawowaniem funkcji politycznych a jakimkolwiek wyborem do Trybunału Konstytucyjnego.
Bo wie pan, że Warszawa ćwierka o tym, że były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki chciałby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
No ale myślę, że on już chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej to zdementował, a myślę, że teraz bardziej Warszawa ćwierka o tym, że powinni to być maksymalnie niezależni, niekwestionowani pod względem kompetencji zawodowych i moralności prawnicy.
A pan nie będzie kandydował do Trybunału Konstytucyjnego?
Nie, no to panie redaktorze, ja się zdecydowałem na to, żeby wejść do polityki z wszystkimi tego konsekwencjami. Uważam, że polityka drzwi obrotowych między rolą polityczną a rolą sędziowską to jest coś, co nigdy się nie powinno zdarzyć.
Panie profesorze, ale ja muszę panu powiedzieć z ręką na sercu, że ja nie rozumiem tego mechanizmu. Ja naprawdę go nie rozumiem. Chciałbym zrozumieć, jak to jest, że jak gdyby nie ma Trybunału Konstytucyjnego, nie są publikowane jego wyroki i w momencie, w którym zostaną wybrane osoby przez obecną koalicję, nawet jeżeli one będą najjaśniejszymi gwiazdami wymiaru sprawiedliwości, to zawsze, jestem o tym przekonany, znajdzie się ktoś, kto tam wyśledzi jakiegoś ich tweeta albo artykuł z 2006 albo z 99 roku i jakby co zmienia się, oprócz tego, że to są nowe osoby, w Trybunale Konstytucyjnym, że on stanie się Trybunałem Konstytucyjnym?
Tak, ale panie redaktorze, proszę zauważyć, że była podjęta inna próba rozwiązania tej sytuacji. Jak mówiłem o tej uchwale sejmowej, to proszę zauważyć, że temu towarzyszyło przedstawienie dwóch ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Jedna to ogólna ustawa, druga przepisy wdrażające, a także przedstawienie projektu zmiany konstytucji, który to projekt zakładał, można powiedzieć, coś w rodzaju resetu konstytucyjnego, czyli że wszyscy się dogadujemy, uznajemy, że Trybunał w tym kształcie przestaje działać, uchwalamy większością konstytucyjną zmianę konstytucji, powołujemy nowy Trybunał od początku. Natomiast nie było w ogóle woli jakichkolwiek tutaj działań w tym kierunku. Nawet te dwie ustawy, które też miały choć częściowo naprawić sytuację, zostały zakwestionowane przez prezydenta Dudę i wysłane zresztą do Trybunału Konstytucyjnego. No i w tej sytuacji, jeżeli pojawiły się wakaty, no to wydaje mi się i jest ten moment, kiedy będzie można dokonać wyboru sędziów Trybunału w taki sposób, aby nie było to, aby nie można było mieć wątpliwości co do ich rzetelności, jakości merytorycznej, to uważam, że należy pójść tym tropem i w ten sposób krok po kroku odbudowywać.
A co będzie, jeżeli prezydent Nawrocki nie przyjmie ślubowania od tych sędziów?
No to moim zdaniem tak samo, to może to oznaczać złamanie konstytucji przez pana prezydenta i myślę, że na taki ruch nie powinien się decydować. Tu jeszcze jest jedna okoliczność, panie redaktorze, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy tego pomijać, że czekamy jeszcze na datę 18 grudnia, bo wtedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie ogłaszał wyrok dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. No, jakby sytuacja z naszym Trybunałem no, zaszła tak daleko, że zajmował się nim i Trybunał w Strasburgu, i Trybunał w Luksemburgu. Myślę, że ten wyrok będzie miał duże znaczenie z punktu widzenia zorientowania
Dlaczego?
Się, gdzie jesteśmy i jak to jest oceniane.
Dlaczego?
No bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie się zajmował dwoma kwestiami. Po pierwsze, tym słynnym orzeczeniem 7 października 2021 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską próbował wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja nie zapomnę tych dni, nie zapomnę tej atmosfery i tego, jak później wielka była demonstracja na Placu Zamkowym 10 października.
Przeciwnicy polityczni i prawni twierdzą, że po prostu bronił suwerenności Polski ten Trybunał.
Panie redaktorze, wiem, że tak twierdzą, bo tak samo jak teraz pojawiają się jakieś różne dyskusje, że żeby zachować suwerenność, to powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej, tylko jakoś mam wrażenie, że te same osoby sobie nie zdają sprawy z tego, że nasze bezpieczeństwo i gospodarcze, i coraz bardziej militarne zależy od dobrej, lojalnej współpracy z partnerami europejskimi. Ale wtedy jeszcze tylko wrócę do tego Trybunału w Luksemburgu. On będzie też orzekał o statusie tych osób, które mają status tak zwanych sędziów dublerów, czyli zostały wybrane do Trybunału w sposób nieuprawniony. Także myślę, że to będzie ważne orzeczenie z punktu widzenia kształtowania przyszłości i odbudowywania tego ważnego
organu. Panie profesorze, powinniśmy zmienić konstytucję z tym zabójczym podziałem władzy wykonawczej?
Ja myślę, że my nie mamy jeszcze chyba momentu konstytucyjnego tak zwanego stosując.
No ale mamy wojnę za progiem, mamy decydujące momenty w sprawie Europy i bardzo jasno nawet poza Polską się mówi, że jakby polskiego głosu nie słychać, dlatego że nie ma jednego. Nie ma jednej władzy wykonawczej w Polsce. Albo ustrój prezydencki, albo kanclerski, a my mamy ustrój na zasadzie weta, no, zgodnie z najlepszymi tradycjami I Rzeczpospolitej.
Tak, tylko że ten ustrój kohabitacyjny też u nas już funkcjonował wcześniej i to nie jest tak, że mamy pierwszą sytuację w naszej historii tego typu. No przypomnijmy ten słynny spór o krzesło, kto będzie reprezentował Polskę na forum Rady Europejskiej. Zresztą ten spór został rozwiązany dlaczego? No dlatego, że wtedy mieliśmy niezależny Trybunał Konstytucyjny, który był w stanie to rozstrzygnąć. Ja myślę, że byłbym jednak na tym etapie chyba za tym, aby szukać tego, co nas łączy, szukać porozumienia, debatować i działać w taki sposób, abyśmy spójnie działali. Jak na przykład usłyszałem, że jednak jest już jakaś nić porozumienia między Pałacem Prezydenckim a prezydentem Zełenskim i że tam jest negocjacja, prawda, kto do kogo przyjedzie i wszystko na to wskazuje, że prezydent Zełenski do nas, no to sobie pomyślałem, okej, no świetnie, dobrze, czyli widać jednak jest jakaś szansa na to, żeby ta
odniósł sukces prezydent Nawrocki.
Czy odniósł sukces zapraszając Zełenskiego? Znaczy mi się wydaje, że dobrze byłoby, gdyby sam po prostu pojechał do Kijowa i to byłoby chyba moim zdaniem najlepsze z punktu widzenia interesów, tak samo jak wielu polskich polityków do tego Kijowa jeździło łącznie ze wspomnianym przeze mnie Andrzejem Dudą, który za swoje zasługi dla Ukrainy dostał najwyższe odznaczenie państwowe Ukrainy i uważam, że to jest ta dobra karta prezydentury Andrzeja Dudy.
A panie profesorze, uważa, że Europa to jest zespół upadających krajów rządzonych przez słabych przywódców, jak powiedział Donald Trump?
Nie, uważam, że Europa to jest wspaniałe osiągnięcie cywilizacyjne, które powstało na gruzach i które powstało w sytuacji traumy po II wojnie światowej. To jest środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, które zapewnia nieustanny rozwój, które gwarantuje poszanowanie bardzo podstawowych praw jednostki i gdybyśmy chociażby porównali, jak wygląda poszanowanie prawa do ochrony zdrowia i podstawowych praw socjalnych w Europie, a jak wygląda w Stanach Zjednoczonych, to zobaczymy, gdzie jest lepiej i który kontynent lepiej sobie pod tym względem radzi.
Europa jest lepszym miejscem do życia niż Stany Zjednoczone?
Ja myślę, że obecnie, znaczy ja jestem, wie pan, głęboko przekonany do tego, że Polska jest wspaniałym miejscem do życia i Polski nie zamieniłbym na żadne inne państwo, ale Ale tak, no, wydaje mi się, że jeżeli pomyślimy o różnych aspektach, czynnikach i gospodarczych, i społecznych, jeżeli zobaczymy, że na liście najszczęśliwszych państw na świecie to są państwa właśnie skandynawskie, do tego Holandia, Niemcy, Francja, Polska coraz bardziej się wspina w tej drabince.
To są kraje, które chyba nie zakazują działania partii opozycyjnych. Podoba się panu pomysł delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna?
Wie pan, na temat delegalizacji ja mam sporo przemyśleń, w różnych debatach uczestniczyłem nawet w ostatnim tygodniu, dosłownie w dwóch, i gdzie ten temat był poruszany. Jeden temat dotyczył właśnie sytuacji w Danii, drugi dotyczył i tego, że Dania jest właśnie zawsze otwarta na dialog, nawet jeżeli środowiska są skrajne. Inny dialog dotyczył i inna ta konferencja dotyczyła sytuacji w Niemczech i tego, co się dzieje z AfD. Ja myślę, że w kontekście delegalizacji powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach w Polsce. Po pierwsze, czy to jest w ogóle możliwe realne do przeprowadzenia?
Ponieważ
no, znowu wracamy do tematu Trybunału Konstytucyjnego, tak? Czy Trybunał Konstytucyjny ma siłę, ma władzę, ma moc i ma niezależność przede wszystkim, żeby przeprowadzić taki proces delegalizacyjny?
Czyli trzeba zalegalizować Trybunał Konstytucyjny, żeby można było zdelegalizować Brauna?
Może nie ująłbym tego w ten sposób. Musimy przede wszystkim odzyskać rzeczywisty, prawdziwy sąd konstytucyjny. Ale po drugie, no, nawet ten nasz niezależny Trybunał Konstytucyjny wcześniej, przed 2016 roku, nie miał specjalnie jakichś takich dobrych i bogatych doświadczeń z tym tematem. Się pojawiły dwa pomysły delegalizacyjne dotyczące samoobrony oraz dotyczące narodowego odrodzenia Polski, i te sprawy nie skończyły się jakimś wielkim sukcesem. Mieliśmy pewne sukcesy dotyczące delegalizacji, ale dwóch organizacji skrajnych, i to były stowarzyszenia, i to były orzeczenia sądowe. Tu chodziło o stowarzyszenie ONR w Brzegu oraz stowarzyszenie Dumę i Nowoczesność, ale to mnie trochę prowadzi do tego, że procedura delegalizacyjna, ona wtedy może dobrze działać, kiedy faktycznie dotyczy stosunkowo niewielkich podmiotów. Bo jeżeli mamy podmiot, który już ma jakieś duże poparcie, no to powstaje pytanie, no dobrze, no to jeżeli nawet dana partia zostanie zdelegalizowana, to co się stanie z wyborcami? Przecież to nie jest tak,
że ci wyborcy nagle... Czyli w największym skrócie uważa pan, że to jest teraz niemożliwe i to jest trochę bez sensu?
Nie, to znaczy uważam, że w ogóle mamy taką dyskusję, biorąc pod uwagę te skrajne, skandaliczne, obrzydliwe zachowania Grzegorza Brauna, to jest dobrze, że taką dyskusję absolutnie prowadzimy. Natomiast
ostatnie
myślę, że powinniśmy myśleć zarówno o kwestiach politycznych, jak i o kwestiach ideowych, jak i o kwestiach pragmatycznych. Tak?
Na ile musimy już kończyć powoli, panie profesorze, ale ostatnie pytanie. Podobają się panu słowa ministra Żurka o ministrze Ziobrze? Jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli.
Uważam, że te słowa były nie na miejscu. Uważam, że kwestia zajmowania się różnymi sprawami to nie jest kwestia na snucie różnego rodzaju opowieści rodem z filmów kryminalnych. Po prostu korzystajmy z procedur, wykorzystujmy procedury i nawet poprzez słowa nie próbujmy tworzyć jakiegoś innego wrażenia, czy że jakiekolwiek inne potencjalne możliwości mogą być do wykorzystania w tego typu sprawie. Są procedury, są nakazy aresztowania, listy gończe. Jak to zostanie przez sąd zaoprobowane, zaakceptowane, to w ten sposób państwo praworządne powinno działać i wszelkie inne dywagacje moim zdaniem nie są na miejscu.
Profesor Adam Bodnar, bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.